Tajemnice Pomorza.
Idziemy popływać, będziemy polować, prawda?
Będziemy polować na najzdrowsze zwierzęta na świecie, czyli ryby. Przed organizacją chrześcijańskich państw na terenie Morza Bałtyckiego każdy mógł łowić ryby według uznania. W połowie XIII wieku, kiedy utworzono państwo zakonu krzyżackiego, takie modelowe państwo średniowieczne, perfekcyjnie zorganizowane, ta organizacja rybołówstwa już nabiera troszeczkę bardziej takiego wyraźnego charakteru, bo krzyżacy nie tworzyli czegoś od nowa, tylko wykorzystywali już zastane struktury. I co się okazuje? Te miejsca, w których w średniowieczu rozkwitają ośrodki miejskie, takie na przykład jak Hel, jak Puck, jak Gdańsk, jak Królewiec, jak takie małe, niewielkie Rositen na Mierzei Kurońskiej, czy dzisiejsza Kłajpeda, to są miasta, które czerpały wyraźnie dochód właśnie z prowadzonego rybołówstwa. Tu łowienie ryb stanowiło podstawę egzystencji. I zazwyczaj to wszystko było zorganizowane mniej więcej w ten sposób, że ta przestrzeń wybrzeża, przestrzeń morza była dokładnie rozparcelowana i dokładnie podzielona. Krzyżacy rozróżniali wody stojące i wody płynące. I teraz Państwa zapraszam w taką podróż. Stwórzcie sobie mapę właśnie południowego wybrzeża Bałtyku. Nanieście na nie rzeki, nanieście na nie małe jeziora, nanieście na nie większe jeziora, zalewy i morze. To, co płynie, to jest rzeka. To, co stoi, to jest jezioro. Ale jest też takie jezioro, które jednocześnie stoi i płynie i to jest zalew. Rzeki dzielono zazwyczaj w ten sposób, jeżeli było przy nich kilku właścicieli w połowie szerokości i na tych danych odcinkach umiejscowiano konkretne strefy rybołówcze. Jeziora zazwyczaj albo zostawiano w całości, ale były też jeziora, które miały głębie, tak zwane tonie. To właśnie w tych toniach żerowały największe ryby, więc to były też najatrakcyjniejsze miejsca do połowu ryb. No i mamy zalewy, coś co płynie, ale jednocześnie jest jeziorem, więc dzielimy go trochę jak rzekę, czyli w połowie, jeżeli mamy kilku właścicieli po obu brzegach i do tego jeszcze wyznaczamy konkretne odcinki. Tak było na Zalewie Wiślanym i tak było na Zalewie Kurońskim. Wokół tych zalewów powstały właśnie te największe miasta poza Gdańskiem, czerpiące zyski z rybołówstwa. Tolkmicko, Rybaczyj, Labiawa, Królewiec czy Kłajpeda. Morza dzielono też w ten sposób, że odcinki brzegowe dzielono według tego, do jakiej jednostki administracyjnej należał dany odcinek brzegu.
No dobrze, ale jeszcze kto może łowić? Chyba nie każde.
O tym opowiemy sobie w następnej części.
Pomorza.
Wracamy do jakże skomplikowanego podziału związanego z połowem ryb. Już wiemy, jak dzielono jeziora i rzeki i że były to wody stojące i wody płynące, ale były też wody stojąco-płynące, no ale kto w końcu gdzie mógł poławiać ryby? A może były jakieś specjalne królewskie ryby?
Odpowiedź na pytanie jest bardzo prosta. Łowili rybacy. Ale w niektórych wypadkach mogli też łowić chłopi, jeżeli tylko władza wydawała takie zezwolenia. Musimy też zrozumieć to, że państwo zakonu krzyżackiego nie było państwem takim stricte nowoczesnym. To było władztwo, czyli decydowała wola. Jeżeli zachodziły jakiekolwiek przesłanki ku temu, żeby komuś udzielić zezwolenia na połów ryb, to tak decydowano. Te największe miasta miały w swoich przywilejach, tak jak na przykład Kłajpeda czy Tolkmicko, narzucone z góry ordynacje rybołówcze, bądź w przywilejach, bądź w osobnych aktach. I one już precyzowały kto, co może. Na całym basenie Morza Bałtyckiego kwitły tak zwane maszoperie, to są kompanie rybołówcze, to co znamy z Kaszub, czyli rodzina żyjąca właśnie z profitów czerpanych z połowów. Jak ta organizacja wyglądała? Ano przychodził taki jegomość, urzędnik krzyżacki, zazwyczaj mistrz rybacki, dysponujący określoną ilość gotówki. Mówił, dobrze, to wy mi tutaj na przykład w kwietniu złowicie tę i tę rybę. Rybak mógł powiedzieć, dobrze, ale to będzie kosztowało tyle i tyle. I tak faktycznie na początku mogło być. Do czasu, aż państwo krzyżackie nie popadło w kryzys i nie ustalono konkretnych taks, że na przykład za beczkę łososia płaci się na przykład 10 grzywien. Za flądry płaci się jeszcze określoną kwotę. W zależności od miejscowości te stawki się wahały. Taka kompania rybołówcza brała pieniądze, zobowiązywała się do tego, że za kilka miesięcy odłowi określony gatunek ryb. Dzięki tym pieniądzom mogli zapłacić za jedzenie, naprawić sprzęt, zakupić nowy sprzęt, opłacić też parobków. Bo okazuje się, że rybołówstwo w dobie średniowiecza należało do najbardziej intratnej działalności. I nawet są znane skargi ludności, że odpływają parobkowie od pracy na roli, bo oni idą do osad rybołówczych, dlatego że tam dostaną w sezonie letnim wyższe stawki. I tak jak na przykład u takiego chłopa mógł zarobić grzywnę, to u rybaka mógł zarobić 3. Łowiono jesiotry i to były te królewskie ryby. Dzisiaj, jak przejdziecie się Państwo do współczesnego hipermarketu, to widzicie takie małe rybki, a tymczasem w średniowieczu one były od 3 do 4 razy większe. Jest nawet taka legenda ze Szczecina, cud zgłoszony przez niemieckich mnichów, którzy przybyli tam w X wieku. Mieszkańcy podali im na stół 2 jesiotry. Ci biedni Niemcy, którzy wyrwali się z tego swojego świata, przybyli do tego słowiańskiego Szczecina, zobaczyli te wielkie ryby, oczy im dęba stanęły, jedli te ryby przez 2 tygodnie. W głowie im się to nie mieściło, więc od razu napisali do swojego przeora w głębi Niemiec, że oni tutaj doświadczyli cudu. Ryba, a mogli ją jeść 2 tygodnie. Jak to jest możliwe? Szybko ten cud urósł do takiej lokalnej legendy. A które ryby były najlepsze? Okazuje się, że bóbr, jak każda ryba, żyje w wodzie. Był najpopularniejszy na dworach królewskich. Jedli go mnisi. To było bardzo wykwintne, luksusowe mięso.
Tajemnice Pomorza.
Łowimy te ryby, łowimy, wiemy, że jesiotr, wiemy, że śledź w średniowiecznym świecie na Pomorzu, natomiast jakieś awantury, no bo łowią rybacy. A jak ktoś chciał im się wbić na teren?
Mamy z 1450 roku około taką relację z Zalewu Kuruńskiego. Paru chłopów się skrzyknęło, mających uprawnienia do prowadzenia rybołówstwa z Labiawy, południowo-wschodnia część zalewu, no i wypłynęli sobie na wody Zalewu Kuruńskiego, żeby łowić ryby. Jak to rybacy mieli w zwyczaju, rozbijali obozy. No i oni mogli łowić w swojej wyznaczonej strefie. Przekroczyli ją. Popłynęli na Mierzeję Kurońską, do części komturstwa Kłajpeckiego, czyli daleko na północy, rozbili sobie obóz i zaczęli łowić ryby. No jak tylko do lokalnego urzędnika krzyżackiego wpłynęła skarga, że ci z Labiawy łowią na nieswoim terenie, no to komtur skrzyknął swoich chłopów z pałkami, popłynął do tego miejsca pod Nidę, na środku Mierzei Kurońskiej i wywiązała się regularna bójka. Mistrz rybicki z Kłajpedy ucierpiał, został pobity, po tej drugiej stronie też było troszeczkę ofiar. Ci rybacy, którzy łowili na nieswoim terenie, zostali wezwani przed sąd. Wszyscy, co do jednego. Sąd oczywiście orzekł ich winę i skazał ich na karę. To były razy, to była też grzywna finansowa, także do tego typu ekscesów też dochodziło. A w przypadku Zalewu Kurońskiego też gra toczyła się o nie lada rybę, o węgorza. To właśnie tam łowiono poza Zalewem Wiślanym najlepsze węgorze, te najbardziej tłuste. Zresztą w Mierzei Kurońskiej, tak jak i w Wiślanej, było dużo przerwań, czyli takich miejsc, w których woda słona z Bałtyku wpływała do słodkowodnego zalewu. To są właśnie miejsca, które preferuje węgorz. Ryba, która jest bardzo brzydka, ale bardzo pożywna.
I takie ryby, które zostały złowione gdzieś tam w okolicach zalewu, trafiały pewnie do Gdańska między innymi.
Bardzo dobrze jest, jeżeli w okolicy są duże miasta, jeżeli są kupcy. Z takim kupcem też warto było żyć i znane są na przykład już z XVII wieku skargi pastorów luterańskich. A co się okazywało? Na terenie Zalewu Kurońskiego przybywali kupcy z Królewca, którzy zawierali kontrakty z rybakami. A jak takie zawieranie kontraktu wyglądało? Trzeba się było po prostu dobrze napić. Kiedy przypływał kupiec? W sobotę. Kiedy rybak był niezdolny do pójścia do kościoła? W niedzielę. W tę niedzielę taki rybak też oczywiście szedł do karczmy i na przykład grał w kręgle. Kto był zdenerwowany? Pastor. Bo rybaka w kościele nie było. Mało tego, część tych pastorów jeszcze była troszeczkę bardziej zdenerwowana, bo ci rybacy im uciekali na jakieś wrzosowiska, pola i odprawiali jakieś swoje pogańskie gusła. Kiedy był zakon krzyżacki, Zalew Wiślany żył. Dużo rybaków, dużo zleceń rybołówczych. Przenieście się 600 lat wcześniej i wyobraźcie sobie ten zalew pełny łódek łowiących ryby dużymi sieciami. Ryby łowimy dziś przeważnie w morzu. Dawniej te najlepsze łowiono właśnie tylko w zalewach, tu w okolicy Gdańska i tam daleko w okolicy Łajpedy.